Pamiętam tą scenę dosyć dokładnie. Byłem w pierwszej klasy szkoły podstawowej w Jaktorowie, w wielkim mieście w Jaktorowie. To był rok mniej więcej 85, domyślam się, 84, raczej 5. Idąc ze szkoły podstawowej do domu, musiałem przechodzić obok kościoła rzymskokatolickiego. To były jeszcze czasy komunizmu, więc wtedy nauka religii odbywała się w kościele obok, a nie w szkole. I tak było, że no praktycznie wszyscy inni z mojej klasy chodzili właśnie tam na religię zaraz po szkole. Ja, bo moi rodzice wtedy już byli ewangelicznie wierzącymi chrześcijanami, nie uczęszczałem oczywiście na tych zajęć, w tych zajęciach. Ale tego jednego dnia, który właśnie dokładnie pamiętam, i przyznaję się, że nie wiem, czy to było, co raczej nie myślę, że tak było, ale czy to było za namową księdza, czy to było za namową rodziców, czy po prostu ktoś wpadł na ten genialny pomysł, żeby tak zrobić. W każdym razie chłopcy dogadali się, że zmuszą mnie do tego, żebym ja też wziął udział w nauce religii. No nie może być, że Marek, wtedy się nazywałem jeszcze, stara moja tożsamość, że Marek nie chodzi z nami. Więc chcieli mnie zmusić. A skoro namawianie mnie nie pomogło i nie chciałem się przekonać, żeby tam pójść z nimi, to ktoś zaczął mnie szarpać, ciągnąć. I tak naprawdę po prostu chwyciłem wtedy tego płotu bardzo silnie i się trzymałem, bo ja za nic w świecie nie chciałem brać w tym udział. Aż w końcu po jakimś czasie, dla mnie to było pół wieczności, ale po jakimś czasie zrezygnowali, poszli sobie i ja poszedłem do domu. To był mój pierwszy raz, aczkolwiek nie ostatni, że z powodu na moją wiarę, która akurat była inna od ludzi wokół mnie, albo z powodu na wiarę, którą ci inni nie mieli, a ja miałem, miałem problemy. Rzadko dochodziło do rękoczynów, jak w tym wypadku. Raczej to były jakieś tam uśmieszki, może jakieś słowa pogardy, albo po prostu niechęć do mnie. I przyznaję się, domyślam się, że nie jeden z was, nie jedna z was zna to z własnego doświadczenia, że tak jest. A jeśli tak jest, jeśli już coś takiego doświadczyłeś, to możesz wiedzieć, że jesteś w dobrym towarzystwie. Tak było 500 lat temu. Mówiliśmy na wystawie reformacji, że dlatego, bo niektórzy mieli swoje przekonania, na przykład tłumaczyli Biblię na język narodowy, mieli z tego problemy, czasami nawet bardzo poważne. Tak było 1000 lat temu i tak było też już za czasów apostoła Piotra, Jana i Pawła. Dlatego apostoł Piotr poświęcił cały list znany dla nas, nam jako pierwszy list Piotra, żeby właśnie odpowiedzieć na ten temat, zareagować na to pytanie, które wierzący chrześcijanie w pierwszym wieku musieli mieć. Co zrobić w obliczu niechęci, dyskryminacji albo wręcz prześladowań z powodu na twoją wiarę, z powodu twojej wiary? Nie jesteśmy dzisiaj w stanie usłyszeć całej odpowiedzi, bo zajęłoby nam trochę za długo, żeby cały list Piotra omówić, ale chcę się dzisiaj przyjrzeć razem z wami, co Piotr pisze w pierwszym rozdziale. Przeczytam z pierwszego listu posła Piotra od 1 do 16 wersetu. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji, Bytanii, wybranych według powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa, łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swojego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego, cieszcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znakome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tego miłujcie, chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie i weselicie się radością niewysławioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadowali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia, mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym, zesłanym z nieba, opowiadali wam radosną nowinę. A są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne, nie krócie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Kiedy czytamy pierwszy list Piotra i zachęcam was, żeby raz przeczytać, po prostu w jednym kawałku, to nie jest tak długo, to widzimy, że dyskryminacja, prześladowanie było głównym powodem do napisania listu. Ale nie wiem, czy zauważyliście, że wcale Piotr nie zaczyna od swojego listu, od zdania, no to skoro macie teraz problemy z dyskryminacją i prześladowaniem, to powiem wam, jak powinniście zareagować. Nie, Piotr zaczyna swój list całkiem od innej strony. Jak? No właśnie, teraz to jest otwarte pytanie do was. Jak Piotr zaczyna swój list, jeśli nie od zdania, no to teraz porozmawiamy o prześladowaniu. Przygotowałem tu właśnie tą kartkę. Mam nadzieję, że ją wypełniły całą od góry do dołu. I chciałbym się z wami przyjrzeć, co właśnie tak naprawdę Piotr mówi, jakim tematem zaczyna swój list, swój pierwszy list, który pisze do wierzących rozproszonych po całej Azji. Jak zaczyna? Jakim tematem? O czym on zaczyna mówić? O błogosławieństwu. Piotr zaczyna, i teraz rzucę wam już temat, ale szczegóły razem wypracujemy. Piotr zaczyna od wspaniałości zbawienia. Od błogosławieństw, które mamy w Chrystusie, zanim w ogóle po raz pierwszy poruszy temat prześladowania. Dlaczego tak robi? No właśnie to chcemy się razem przyjrzeć. Bo na start właśnie mam to zadanie. Na tych całych chcę spisać wszystko, co znajdziemy w pierwszym rozdziale odnośnie naszego zbawienia. Wszystko, co Piotr mówi nam o zbawieniu, o tym, co otrzymujemy wraz ze zbawieniem, o wszystkich błogosławieństwach związanym ze zbawieniem. Może zacznijmy po prostu od początku, czy od pierwszego wersetu. Czy tam widzicie jakąś ważną rzecz, która tam jest zapisana odnośnie naszego zbawienia, która dla nas jest ważną informacją? Dobrze, tu już jesteśmy w trzecim, a to jest bardzo dobrze. A zaraz do tego dojdziemy. W pierwszym wersecie jest takie jedno słówko. Wybrani. Wybrani. Bóg nas wybrał. Teraz moglibyśmy cały dzień spędzić razem z Zygmuntem, debatując na temat wybrania i co to znaczy i ile teolodzy już tutaj mieli różnych opinii na ten temat. Nie będziemy tego robili. Ale sama rzecz, sama informacja, którą Piotr nam daje, że Bóg nas wybrał. To nie jest niechcący przypadek. Bóg zrobił jakiś błąd i akurat dlatego ty uwierzyłeś. Nie, ty jesteś wybrany. Bóg ciebie widział dawno, dawno temu i powiedział, że ja chcę, żebyś ty był moim dzieckiem. Wow. Idziemy dalej. W następnym wersecie. Jesteśmy uświęceni, dokładnie. Możemy ewentualnie jeszcze dodać, że jesteśmy właśnie wybrani zgodnie z Bożą wolą. To było na początku już jego wola i dalej idziemy. Jesteśmy uświęceni. Bóg uczynił nas świętymi przez Ducha Świętego. Uświęceni. Dokładnie. Co widzimy jeszcze dalej? Proszę. Mamy cel. Bóg nam dał Bóg dał nam cel, dokładnie. Jest jeszcze jedna rzecz odnośnie Jezusa, która właśnie zaraz w drugim wersecie też jest mowa o tym. Jest takie trochę dziwne sformułowania w starszych tłumaczeniach, że jesteśmy pokropieni krwią. Chrystus za nas umarł, żebyśmy my mogli być zbawieni. teraz Danusia. Dobrze. Ja myślę, że w pewnym sensie możemy z tego zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, odrodzeni. To znaczy, byliśmy wcześniej jacy? Martwi, tak? Dał nam nowe życie. To jest to jedna rzecz. A druga rzecz, dał nam nie tylko życie, dał nam też żywą nadzieję. Nie jesteśmy ludźmi beznadziejnymi, jesteśmy ludźmi, którzy mają nadzieję. Dał nam żywą nadzieję. Przepraszam z góry, jeśli były jakieś błędy ortograficzne, po prostu nie patrzcie się na to. Okay. Dalej, następny werset. Następna ogromna informacja, wiedza, prawda biblijna. Wow, dokładnie. Mamy dziedzictwo, które na nas czeka. Mamy dostęp do jakiego dziedzictwa? Niezniszczalnego, dokładnie. Mamy dostęp do dziedzictwa i to jest niezniszczalne. Niezniszczalnego. Kiedy się to nauczy? Dokładnie. Niezniszczalnego. Nie takie, że dostałeś kilka milionów w akcjach jakiejś spółki, ale no cóż, tuż przed twoją emeryturą firma zbankrutowała, już nic nie masz. Nie. Mamy niezniszczalne dziedzictwo, które na nas czeka. Potem takie jedno malutkie zdanie, słówko, które w piątym wersecie można prawie przeoczyć. Bóg nas strzeże. Bóg nas strzeże. Śpiewamy to czasami w piosence, w pieśni. Strzeże. Bóg nas, swoje dzieci, strzeże. Jeszcze też inna rzecz w piątym wersecie. To też jest trochę takie może ciężko przeczytać na pierwszy rzut oka. Mamy, już jesteśmy zbawieni, mamy zbawienie, ale jeszcze jesteśmy dopiero, jakby czytamy na to, jest to przygotowane to zbawienie do objawienia się w czasie ostatecznym. Jest jeszcze wymiar tego całego zbawienia, który nadal na nas czeka. Pełnia zbawienia nadal na nas czeka. My dopiero mamy początek tego. List apostoł Paweł pisze w swoim liście do Rzymian, że właśnie czekamy między innymi na to, żeby my, też nasze całe ciało zostało zbawione, przemienione. To jest dopiero początek. I teraz, żeby trochę ułatwić, bo też nie mamy za dużo czasu, to przejdźmy do 12 wersetu. I tam zobaczcie, co tam jest powiedziane o zbawieniu. Ewentualnie też 10 i potem 12 werset. Dokładnie. Zbawienie jest spełnieniem proroctw i ci prorocy chcieli się dowiedzieć więcej, pragnęli wiedzieć, co to jest za zbawienie. To jest zbawienie, jest spełnieniem proroctw. A w 12 wersecie jeszcze coś się dowiemy. Ktoś jeszcze chce coś więcej wiedzieć na temat naszego zbawienia, nie tylko prorocy. Jeśli do tej pory to wszystko było takie, no spoko, wszystko wiedziałam i no cóż, nie robi wrażenia, to myślę, że następne zdanie zrobi na was wrażenie. Aniołowie pragną się dowiedzieć coś na temat zbawienia. Wyobrażacie sobie? Arcanioł Gabriel. Michał, tak? Michał, a Gabriel był tym drugim. Jedynych dwóch, którzy mamy po imieniu w Biblii. Oni, którzy są nazwani, że właśnie byli, że powiem, władcami wśród aniołów i walczą z innymi i tak dalej, ogromne istoty, oni, patrząc się na mnie, na ciebie, myślą, jak ja bym chciał wiedzieć, co to znaczy zbawienie. Bo ja nie jestem w stanie tego się dowiedzieć. Jeśli to nie spowoduje, że wam szczęka pada, to nie wiem, co jeszcze może spowodować, że myślicie, wow, aniołowie stoją tu, być może, bo nie widzimy ich, wokół nas myślą, jak ja bym chciał wiedzieć, co oni wiedzą, co oni doświadczają. Ja nie jestem w stanie tego nigdy zrozumieć. Mnie ciarki przechodzą, nie wiem jak u was. Chcą poznać zbawienie i nie mogą. Jeszcze takie dwie rzeczy, które tu dołączę. To już naprawdę troszeczkę trudniej, trzeba się trochę wgłębić tekst. W 20 wersecie jest o tym mowa, że Chrystus został objawiony. I tu może dla informacji, to są dwa słowa przetłumaczone jako objawione, które w oryginale są różnymi słowami. Jedno w siódmym i trzynastym wersecie mówi o objawieniu w przyszłości, kiedy Jezus powróci po raz drugi, a to inne w 20 jest mowa o tym, że teraz został nam pokazany. Pokazany przez kogo? Przez ludzi, którzy go widzieli, przez ludzi, którzy spisali to w Bożym Słowie. Chrystus został nam przedstawiony, pokazany i ta informacja dotarła aż do nas dzisiaj, tutaj w Polsce, we Wrocławiu. Ktoś powiedział nam o Chrystusie. To też jest ogromna część, że przez tyle tysięcy lat ta informacja idzie dalej. I następna rzecz, też o co o tym mowa, że na razie go jeszcze nie widzieliśmy twarzą w twarz, ale tu z listu na przykład Jana, apostoła Jana, wiemy informację, że kiedyś będzie taki czas, że zobaczymy Chrystusa twarzą w twarz. I to nadal nie jest koniec. Gdybyśmy przeszukali teraz pozostałe teksty Piotra, Jana, Pawła w Starym, Nowym Testamencie, to byśmy zauważyli, że tych informacji, tych rzeczy, tych błogosławieństw, o którym Biblia mówi związane z naszym zbawieniem, jest jeszcze więcej. Ale już teraz, w tych pierwszych, dotąd tutaj jesteśmy, tutaj, pierwsze 5 wersetów. Zanim pierwszy raz słowo padnie, prześladowanie, Piotr chce, żebyśmy sobie uświadomili, co to znaczy zbawienie. Musimy najpierw zrozumieć, o jakim zbawieniu mówimy, czym jest zbawienie, jak ogromne jest zbawienie, zanim możemy się zastanowić na tym, no, że czasami to zbawienie ma nieprzyjemne, niewygodne konsekwencje. Bo dopiero wtedy będziemy w stanie naprawdę ocenić wagę tych problemów, które mamy w odniesieniu do zbawienia i do tych wszystkich błogosławieństw, które mamy. Jeśli ja zacznę najpierw od cierpienia, od moich problemów, od tego, że ktoś się może trochę śmieje z mojej wiary, że może w pracy mam troszeczkę jakieś lekkie problemy, czy w szkole, to wtedy bardzo łatwo się skupić na tym, sfokusować tylko na tym problemie i pomyśleć sobie, no już nie chcę mi się, to jest takie niewygodne, może coś zmienię z tym. I to nie jest dlatego, że tak, bo jeżeli jestem złym człowiekiem i dlatego bardzo łatwo mi o tym zapomnieć i źle ocenić wagę tych problemów. To jest po prostu dlatego, że nasz ludzki umysł nie jest w stanie pojąć tego zbawienia. Nasz umysł nie jest stworzony, żeby zrozumieć całą wagę, całą wyjątkowość, wspaniałość tego zbawienia, jeśli nie co jakiś czas regularnie przypominam sobie, co ja tak naprawdę mam. Nie wiem, kto z was lubi matematykę. Więc jedna taka rzecz, która jest w matematyce, tutaj siedzi jeden przede mną, taka ciekawa rzecz jest funkcje eksponencjalne. I my jako ludzie prawie zawsze, jak o tym rozmawiamy, będziemy źle, mieli zły obraz, co to są i do czego one prowadzą. Będziemy zawsze myśleli, że jakaś funkcja, która eksponencjalnie rośnie, że będzie dużo niższa niż ona naprawdę jest, bo nasz umysł po prostu nie jest w stanie tego ogarnąć. Jako taki przykład, który czasami się podaje, jest historia pana, który miał na imię Sesa, który według jakiejś tej historii wynalazł szachy i król indyjski chciał mu dać nagrodę za taką fajną grę, którą on podarował. I ten Sesa powiedział, że to jest bardzo proste, zrobimy tak. Na pierwsze pole szachownicy położysz jedno ziarnko ryżu czy tam zboża. Na drugie położysz 2, na trzecie położysz 4, a na czwarte położysz 8. I tak po kolei aż do końca. I król pomyślał, troszeczkę zboża, co tam, spoko, możemy zrobić. Tylko problem jest taki, że on, ten król, tak jak my, nie umiemy sobie wyobrazić, co to znaczy na 64. polu. To jest 18 trylionów ziarenek zbóż. Całą Polskę można by pokryć 20 metrów pod zbożem, gdyby to zrobić. Nasz umysł po prostu nie umie myśleć w takich kategoriach i troszeczkę podobnie jest z tym zbawieniem. Te błogosławieństwa, które zawiera, sięga poza horyzont czasowy w jedną i w drugą stronę. Było przed stworzeniem czasu, Paweł pisze w liście do Efezjan, i sięgnie aż do wieczności. To są błogosławieństwa, o którym w życiu codziennym jest łatwo zapomnieć, bo po prostu to nie jest normalne, to jest boskie. I dlatego tak łatwo nam o tym zapomnieć. I dlatego zanim rozmawiamy o naszych problemach, najpierw musimy wrócić z Piotrem, żeby sobie zobaczyć, jakie to jest zbawienie, jak ogromne, jak wyjątkowe. I dlatego pierwsza część odpowiedzi Piotra w tym pierwszym rozdziale brzmi właśnie: być Bożym dzieckiem jest ogromnym przywilejem i przynosi niezliczone błogosławieństwa. Nasze zbawienie ma swoje korzenie daleko w przeszłości. Dotyka naszego życia dzisiaj, a w pełni rozkwitnie dopiero w wieczności. Być Bożym dzieckiem jest ogromnym przywilejem i przynosi niezliczone błogosławieństwa. Ale Piotr nie zatrzymuje się tutaj i wyciąga z tej duchowej prawdy dwa wnioski. I nadal nie będziemy jeszcze rozmawiać o cierpieniu. Najpierw porozmawiamy o naszym codziennym życiu. Gdy Piotr zaczyna sobie się zastanawiać, jak ogromnym przywilejem jest być Bożym dzieckiem, to właściwie automatycznie nasuwa mu się następna myśl. Skoro jesteś dzieckiem Bożym i Bóg stał się twoim ojcem, to zachowuj się odpowiednio. Przeczytam wersety 13-17. Dlatego okiełzajcie umysły, przygotujcie umysły wasze i bądźcie trzeźwymi. Połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, którą wam jest dana, czy będzie dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne, nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Jakie myśli pojawiają się znowu tutaj w tych wersetach od 13 do 17? Skoro łaską zostaliśmy zbawieni, to też na łasce musi się opierać nasze życie jako dzieci Boże. To nie jest tak, że tą pierwszą łaskę dostajesz gratis. No a teraz masz abonament i musisz zarabiać sobie co miesiąc, żeby tą łaskę otrzymać. Nic takiego. Łaska, którą dostajemy, jest łaską w pierwszym dniu, kiedy pierwszy raz zrozumiemy, że potrzebujemy zbawienia, i jest łaską w każdym następnym, kolejnym dniu, aż do końca naszego życia na tej ziemi. I cały czas mamy żyć łaską. Jesteśmy Bożymi dziećmi. W 16-17 wersecie tutaj o tym szczególnie czytamy. I dlatego chcemy się uczyć naśladować, imitować naszego tatę. Sorry, gdzie siedzi Magda? Uciekła chyba. Okej, poszła do dzieci. Więc wezmę to, bo to jest taki fajny przykład. Może widzieliście na Facebooku, jak Jonasz dzwoni przez telefon. Tak? Niektórzy z was na pewno widzieliście. Mogę też taki sam przykład, jest z naszym synkiem, jednym czy drugim, którzy co jakiś czas robią jakieś rzeczy i dokładnie widać, że oni robią po prostu kropka w kropkę to, co my robimy. Oni to widzą i naśladują nas. I my mamy być tacy sami. Piotr nas namawia, żebyśmy stawali się coraz bardziej podobni, także jak ktoś się na nas popatrzy, to powie: całkiem tata. Całkiem jak Bóg. Pełni miłości, pełni cierpliwości, pełni świętości. Całkiem jak tata. Mamy też być świętymi. Bóg jest święty, to znaczy, że jest nienaganny, nie ma nic złego w nim. Ale mamy też być świętymi, o tym rozmawialiśmy jakiś czas temu, czyli mamy być oddzieleni od wszystkiego, co jest złe i co nie jest, co nie daje Bogu chwały, i mamy być poświęceni, zdedykowani, żeby służyć Bogu w tym, co robimy. Jesteśmy też Bożymi ambasadorami. Mamy odpowiedzialność. Nie możemy się od niej wycofać. Nie możemy powiedzieć, że bo ja nie wiedziałem, że ja mam jakieś zadanie, jakąś odpowiedzialność na tej ziemi. Mamy też nowe życie. I dlatego stare nawyki, w 15 wersecie Piotr pisze, stare nawyki, stare zachcianki, które były złe, negatywne, niszczące nas i innych wokół nas, mamy zostawić za sobą, bo to jest stare życie, a my dostaliśmy nowe życie. I teraz jak to wszystko osiągnąć? Już w drugim wersecie o tym mówiliśmy. Zostaliśmy uświęceni. To nie jest to, że sobie zarabiamy na uświęceniu. My jesteśmy uświęceni przez Ducha Świętego, który w nas zamieszkał. I to jest tajemnica, sekret, w jaki sposób możemy w ogóle żyć tym życiem. To jest łaska, że my możemy żyć inaczej, że nie musimy powtarzać naszych starych błędów. Możemy przyjść, jeśli mamy nasze, spotykamy się znowu, borykamy z naszymi problemami, błędami, możemy przyjść z nimi do Boga i On nam pomoże. Niektóre rzeczy zabierze od zaraz. Nie spotkałem niejedną osobę, której Bóg różne rzeczy, czy to jakiś nałóg, czy może jakieś, nie wiem, złość taką, którą nosimy sobie, jakieś inne rzeczy zabrał z dnia na dzień i stali się naprawdę całkiem innymi ludźmi. Ale też każdy z nas doświadcza tego, że niektóre rzeczy Bóg nam zostawia i podaje nam siłę, żebyśmy z dnia na dzień z tym walczyli, borykali, uczyli się, żebyśmy z dnia na dzień uczyli się posłuszeństwa, tak jak Chrystus się uczył. I co nam jest właśnie potrzebne, to jest łaska nowa każdego dnia. Najpierw Piotr pokazuje nam, kim jesteśmy i co otrzymaliśmy wraz ze zbawieniem. A to potem pokazuje, że z tego wypływa naturalny nakaz, jak mamy żyć. Skoro jesteś uprzywilejowanym Bożym dzieckiem, to żyj jak dziecko Boże. Skoro jesteś uprzywilejowanym Bożym dzieckiem, to żyj jako dziecko Boże. A drugą rzecz, którą Piotr porusza, to w końcu nasze nastawienie do cierpienia. Już wspomniałem, że właśnie w tych rejonach, do których Piotr pisze, w Poncie, Kapadocji, Galacji, Azji, Bytynii, wierzący doświadczali prześladowań albo przynajmniej dyskryminacji. Piotr w trzech miejscach w tym liście o tym wspomina i po raz pierwszy tutaj w szóstym wersecie. To raczej jeszcze nie były takie skoordynowane prześladowania, jak potem za czasów Nerona, kiedy on prawdopodobnie Neron podpalił Rzym, albo później też pod innymi cesarzami. Niemniej to już był czas, gdzie rzymskie władze i ludzie na ulicy coraz bardziej sobie uświadomili, że chrześcijanie to już nie jest jakaś grupa wśród Żydów. To nie są tak jak faryzeusze czy saduceusze, po prostu jeden z kierunków wśród Żydów. To jest odrębna grupa i w tym momencie zaraz stali się tak naprawdę nielegalnie, w sensie takim, że państwo nie zezwoliło oficjalnie na tą religię, a poza tym byli zaraz podejrzani. Oni obchodzili jakieś dziwne obrzędy. Oni przynajmniej co jakiś czas mówili o tym, że piją krew, jedzą ludzi. Tak przynajmniej jakoś słyszeliśmy. Tak ludzie mówili. Swoim panem nie nazywają cesarza, tylko jakiegoś Chrystusa czy Chrystusa. I w ogóle nie biorą udziału w naszych wszystkich obrzędach, które my mamy, w naszych imprezach. Co jakiś czas zachowują się całkiem inaczej. I to też powoduje, że są podejrzani, są inni niż my wszyscy. I oczywiście nie trzeba było zbyt długo czekać, żeby tu czy tam jakiś urzędnik czy jakiś nieprzychylny sąsiad wykorzystał tą ogólną niechęć do chrześcijan, żeby im dowalić. A być może sam się troszeczkę odbić przy okazji. To jest może częściowo bardzo podobne do tego, jak być może ty i ja już doświadczyliśmy tego, albo jak milion chrześcijan na całym świecie tego doświadcza do każdego dnia. Czasami wystarczy jakieś dziwne oskarżenie i już ktoś wyląduje w więzieniu. Albo przynajmniej czeka ciebie wysoka kara grzywny. Albo odwrotnie, kiedy składasz jakiś wniosek do urzędu, to ciekawie, twój wniosek potrzebuje bardzo długo. I tutaj dla niektórych mogła się pojawić myśl, przynajmniej tych, którzy byli Żydami z urodzenia, to może ja wrócę z powrotem do judaizmu. Było lepiej. Ludzie mnie się nie trzepiali. Wtedy nie mieliśmy takich problemów. Albo może wrócę do moich kultów, które jakoś kiedyś miałem. Nie miałem wtedy problemów. Co Piotr na to odpowiada? W szóstym wersecie najpierw nam wskazuje jedną ważną rzecz. Nasze cierpienia mają czasową przestrzeń. Nasze cierpienia są krótkie. One są krótkie w porównaniu do całego naszego życia, które zajmuje 70, 80 może lat, ale tym bardziej do całej wieczności. A jako dzieci Boże nie możemy już myśleć czysto materialnie. Jako dzieci Boże nie możemy już naszej przewidywalnej długości życia mierzyć w latach 70, 80, może 90. Jako dzieci Boże musimy pamiętać, że nasza przewidywalna długość życia to nieskończoność, wieczność. I nagle kilka miesięcy, albo nawet lat, problemów staje się o wiele mniejszym problemem, niż to się na pierwszy rzut oka wydaje. Szczególnie jeśli sobie uświadomimy, co na nas czeka. Te dziedzictwo niezniszczalne, ogromne. Ale to nie wszystko. Piotr przypomina nam w 5 wersecie, że Bóg nad nami czuwa. My to czasami śpiewamy, Bóg nas strzeże. Pytanie jest, czy naprawdę w to wierzymy, czy tylko tak sobie śpiewamy. Bo jeśli w to wierzymy, to nie musimy się niczego bać, bo Boże Słowo obiecuje nam, że Bóg nie da nam doświadczeń, które by przerastało naszą siłę. Oczywiście nie naszą własną siłę, ale tą siłę, którą Bóg chce nam dać, żebyśmy mogli przetrwać. A prawie na koniec Piotr dodaje, że mamy się cieszyć w 6 wersecie. Cieszcie się, kiedy przechodzicie różne próby, bo wtedy dojrzewacie duchowo. Najwyraźniej znali się z Jakubem, bo Jakub pisze prawie słowo w słowo w pierwszym rozdziale to samo. Podczas szkoleń jaksarsowych rozmawiamy o wielu rzeczach, wiele do fajnych rzeczy się uczymy. Ale jedna z nich to jest właśnie to, że człowiek tak naprawdę uczy się tylko wtedy coś nowego, kiedy wychodzi ze swojej strefy komfortu. To tak jest, że tak długo jak siedzisz w swoim wygodnym fotelu w domu, masz swojego laptopa czy tam tableta na kolanach, to możesz się dużo rzeczy dowiedzieć. Możesz z Wikipedii się dowiedzieć, jak się buduje rakiety i nie wiem co jeszcze. Ale naprawdę się czegoś nauczyć nie możesz, siedząc w fotelu wygodnie w domu. Nie nauczysz się niczego nowego, żadnych nowych umiejętności. Nie dowiesz się niczego odkrywczego o sobie albo twoich bliskich. Dopiero kiedy wstaniesz z fotela, wyjdziesz z domu i wdajesz się w jakąś przygodę, dopiero wtedy zaczynasz się uczyć czegoś nowego. Dlatego też domyślam się, jest to powiedzonko, podróże kształcą. Bo nagle się okazuje, że musisz jeść coś nowego, czego w domu byś nigdy w życiu nie jadł. Bo okazuje się, że twoich ulubionych ruskich pierogów w Austrii nikt nie gotuje. Musisz dostosować się do nowej kultury, czy to na drogach, czy to w łazienkach, czy w restauracji. Musisz nagle używać obcego języka, chociażby jakiegoś migowego. Musisz zmieniać plany, bo się okazuje, że nawigacja prowadziła cię przez drogę, która w zimą jest zamknięta, o której ona nie wiedziała, ty też nie. I tak dalej, i tak dalej. I myślę, że cierpienia mają bardzo podobne zadanie. Okazuje się, że kiedy cierpisz, to nie masz już wszystkiego pod swoją kontrolą. Nie możesz już duchowo lecieć na autopilocie. Okazuje się, że musisz podejmować decyzję. Czy chcesz ufać sobie, swoim umiejętnościom, swoim planom, czy jednak zaufać Bogu. Bez asekuracji, bez otwartej furtki na wszelki wypadek. I wtedy się uczymy. Wtedy się uczymy modlić. Wtedy uczymy się ufać. Wtedy uczymy się priorytetyzować, oceniać, co jest naprawdę ważne, a co nie. Wtedy też uczymy się słuchać tego, co Bóg mówi, albo też co inni wokół nas mówią. Wtedy też uczymy się żyć nadzieją, nadzieją na to, co Bóg nam obiecał, a nie tylko tym, co akurat teraz, w tej chwili jest przed naszymi oczami. Jestem przekonany, że właśnie dlatego Jezus pozwolił, żeby Łazarz umarł, Ewangelii Jana. On był w stanie dopiero wtedy, kiedy Łazarz umarł, pokazać Marcie i Marii i Łazarzowi, że On jest zmartwychwstaniem i życiem. One już wcześniej ufały Jezusowi jako dobremu nauczycielowi, ale teraz poznały Go jako Stwórcę i źródło życia. A na sam koniec Piotr pokazuje nam, że w cierpieniu stajemy się podobni do Chrystusa, który też cierpiał, a potem został tym bardziej uwielbiony. I kiedy sami cierpimy niewinnie, wtedy tym bardziej doceniamy cierpienie Jezusa, który przecież wcale nie musiał cierpieć, ale cierpiał z miłości do nas. Być dzieckiem Bożym jest ogromnym przywilejem, który mobilizuje nas do życia w świętości, ale też daje ogromną radość. Być dzieckiem Bożym daje ogromną radość, którą nawet cierpienie nie zakrywa, ale paradoksalnie nawet zwiększa. Ja osobiście bardzo się cieszę, że Piotr na pytania prześladowanych chrześcijan w pierwszym wieku nie odpowiedział 7 szybkimi krokami do szybkiego rozwiązania wszystkich problemów, ale podszedł do tematu całkiem inaczej. I najpierw pokazał nam i im wyjątkowość Bożego zbawienia, Jego bogactwo i błogosławieństwo, a to zrozumienie jest wtedy źródłem naszej radości. Powiem jeszcze raz i powtórzę częściowo w skrócie, z czego się możemy cieszyć. Możesz się cieszyć, że Bóg dał tobie Boże Słowo w twoim języku, tutaj w roku 2017 w Polsce. Możesz się cieszyć z tego, że ktoś z tą Ewangelią dotarł do ciebie, powiedział ci ją i ty mogłeś ją uwierzyć. Możesz się cieszyć, że masz przywilej żyć w czasach ostatecznych, w czasie łaski, kiedy Chrystus już był na tej ziemi i możemy o tym wiedzieć. Możesz się cieszyć, że jesteś człowiekiem, a nie aniołem i możesz doświadczyć zbawienia. Możesz się cieszyć, że Bóg wykupił ciebie krwią swojego Syna. Możesz się cieszyć, że przyjdzie taki dzień, kiedy zobaczysz Jezusa Chrystusa twarzą w twarz. Możesz się cieszyć, że czeka na ciebie niezniszczalne dziedzictwo. Możesz się cieszyć, że Bóg oczyścił ciebie od grzechu i umożliwia tobie życie w swojej świętości. Możesz się cieszyć, że Jezus Chrystus przy swoim przyjściu też nam łaskę okaże. Możesz się cieszyć, że Bóg od czasu do czasu sprawdza twoją wiarę, abyś duchowo dojrzewał i stawał się coraz bardziej podobnym do Niego. A kiedy zrozumiesz wyjątkowość Bożego zbawienia, to nic, nawet cierpienie, nie będzie w stanie zaćmić twojej radości. Amen.